Powiem tak, zawsze jak mam wyznaczony termin, to myślę o tym, co Bóg wkłada w moje serce. W jakiś sposób to Bóg we mnie wypracowuje, przetwarza i tak dalej. I zawsze 2-3 dni przed siadam, żeby to wszystko spisać. Więc tym razem wiedziałem, że w piątek będę miał dużo wolnego czasu, bo dzieciaki jadą na Rangersów, więc ja będę miał wolny dom, będę miał dużo czasu. I okazało się, że zaczynam być chory. Więc mam nadzieję, że to, co będę mówił, będzie składne, będzie miało sens. Zwłaszcza, że jeszcze wczoraj nawet rano napisałem do pastora, że chyba nie dam rady, bo rano jak wstałem, to miałem siły na tyle, żeby coś zjeść i położyć się z powrotem. Ale jestem przed wami, wierzę w to, że Bóg włożył coś cennego w moje serce i właśnie dlatego postawił mnie na nogi, żebym tutaj mógł z wami dzisiaj być. Nie ukrywam, że trochę rano się znieczuliłem, ale mam nadzieję, że nie za mocno. Nie, zwykły Ibuprom, zwykły Ibuprom. Tak, jeszcze dzisiaj rano musiałem pojechać do Nysy po swoją córkę, odebrać ją z biwaku Rangersów, ponieważ ona wczoraj dostała takiej gorączki, że ją rozłożyło i była prawie że nieprzytomna, więc nie było sensu, żeby zostawała dłużej. Także możecie też się o nas pomodlić, bo ostatnio jakoś tak te przeziębienia też chodzą po naszej rodzinie. Chciałbym zacząć od tego, że śpiewaliśmy dzisiaj na koniec taką super pieśń. I chciałbym, żeby jej słowa były moją, naszą modlitwą przed tym słowem. Śpiewaliśmy: mów do mnie, Panie. Chcę słyszeć Twój głos. I kolejny wers: chcę przyjąć od Ciebie to, co dla mnie masz. Wierzę w to, że jako Boże dzieci, jako Boży wybrańcy, chyba nie możemy mieć głębszej modlitwy. Bo co tak naprawdę ma nas napędzać? Co ma być naszym fundamentem? Co ma dawać nam siłę? Właśnie Boże Słowo. Właśnie to, że spędzamy czas z Bogiem. Właśnie to, że Bóg do nas mówi, że prowadzi nas. A naszą odpowiedzią, najlepszą odpowiedzią jest to, że przyjmujemy to, co dla nas ma. I Panie Boże, ja proszę, żebyś mówił do nas i żebyśmy mieli w sobie dość siły, dość rozwagi, dość rozsądku i otwarcia, żeby przyjmować to, co do nas mówisz. Amen. Są różne sposoby, jak czytamy Stary Testament. Różne sposoby odbioru. Dla jednych jest to zbiór jakichś praw, bo dużo jest o prawie w Starym Testamencie. Inni nie czytają Starego Testamentu, bo jest nudny. Takie głosy też spotkałem. Albo przeczytali tylko raz w życiu, żeby wiedzieć, co tam jest, ale więcej już nie chcą, bo ich to zmęczyło. Mój syn na przykład czyta Stary Testament, uwielbia Stary Testament, bo tam się dużo dzieje. Teraz już może trochę inaczej do tego podchodzi i zadaje więcej pytań, ale kiedyś istotne było to, że tam jest dużo walki, tam ciągle gdzieś coś robią, ciągle do czegoś dążą, mają jakiś cel i walczą o to, żeby go osiągnąć. Ale Stary Testament możemy też odczytywać jako pewną zapowiedź. A z całą pewnością Stary Testament możemy czytać jako opis, jako historię Bożej miłości i Bożych pragnień, jakie On ma wobec swojego ludu, którym my teraz też jesteśmy przez Jezusa Chrystusa. Chciałbym zacząć od historii opisanej w Księdze Wyjścia, to jest druga Księga Mojżeszowa, rozdziały 19-20. Dużo tego, więc ja nie będę wszystkiego czytał, bardziej opowiem. Ale zachęcam do tego, żebyście sięgnęli po wasze Biblię i odczytali wszystko to, co tam jest zapisane. Bóg wyprowadził Izraela z Egiptu. Bóg przez wiele dni prowadził go do celu. do ziemi obiecanej. I w tej drodze Izrael podchodzi pod górę Synaj. Jak to czytałem ostatnio, to zachwyciło mnie to, po co Bóg ich tam przyprowadził. Bo Bóg ich przyprowadził pod górę Synaj po to, żeby się z nimi spotkać. Bóg przyprowadził Izraela pod górę Synaj nie tylko po to, żeby im dać tam prawo, ale przyprowadził ich tam po to, żeby się z nimi spotkać. 19 rozdział Księgi Wyjścia mówi o tym, że Mojżesz odbiera od Boga słowo, które ma przekazać jego ludowi, aby cały lud przygotował się na spotkanie, na rozmowę z ich Bogiem. Każe im się oczyścić, każe im zrobić pewne rzeczy, aby wszyscy godnie mogli stanąć przed obliczem Boga. Wiecie, dla mnie to jest niesamowite odkrycie tak naprawdę. Wiedzieć, że Bóg chciał być pośród swojego ludu osobiście. Smutne jest to, co się później wydarzyło. Ale niesamowite jest to, że Bożym pragnieniem było, aby się spotkać ze swoim ludem. Mojżesz dostał bardzo wyraźne przykazanie, znaczy polecenie. Zbierz wszystkich. Tam jest mowa nawet o tym, że zwierzęta miały być w pobliżu. Zbierz wszystkich. Wiecie, to jest niesamowite. I nie ukrywam, że jak o tym mówię, to ciarki mi chodzą po plecach i włosy mi stają dęba, tego nie widać, bo za krótkie są, ale to jest niesamowite. Bóg chciał spotkać się ze swoim ludem. Ludem, który już wcześniej wielokrotnie pokazywał, że wcale nie jest taki łatwy w prowadzeniu. Znamy historię Abrahama, znamy historię chociażby, jak Mojżesz przyszedł do Egiptu, żeby wyprowadzić lud z niewoli. To wcale nie był łatwy lud. Oni wcale nie czekali na to, aż Bóg ich powoła. Oni już będąc na pustyni narzekali, że tam mieli co jeść, mieli co pić, że wcale Bóg im dobra nie wyświadczył. Ale niesamowite jest to, że Bóg ich zbiera po to, żeby się z nimi spotkać. Bóg miał pragnienie, aby spotkać się ze swoim ludem. Mojżesz ogłosił to. Lud się oczyścił. Lud się zgromadził. I potem następuje moment, w którym Bóg, tak to przynajmniej jest nazwane w Brytyjce, że Bóg objawia, przekazuje swoje przykazania. Wiecie? Wiele kazań słyszałem na temat Bożych przykazań. Większość z tych kazań, nie wiem nawet, czy nie wszystkie, mówią o tym, że Bóg coś nakazuje albo zakazuje. Że to jest początek w pewien sposób udręki Izraela, bo od tej pory musieli się zmagać z tym, co im wolno, a czego nie wolno. Ale raz w życiu słyszałem takie inne spojrzenie. I powiem wam, że coś w tym widzę. Bo na przykazania, na Boże przykazania, można spojrzeć jak na obietnicę. Bo co Bóg mówi? Nie będziesz miał bogów cudzych przede mną. W świecie, gdzie żyli Izraelici, było mnóstwo bogów. Każdemu trzeba było składać ofiarę, do każdego iść w innej sprawie. I tak naprawdę żaden człowiek nie był w stanie tego wszystkiego ogarnąć. A Bóg mówi do Izraelitów, będziesz miał tylko jednego Boga. Czy to nie jest obietnica? Czy to nie można na to spojrzeć jako na Bożą obietnicę? Nie musisz być jak inni, bo ty możesz mieć jednego Boga. Możesz czcić tylko jednego Boga. Nie musisz mu robić żadnych posągów, nie musisz odlewać go, nie musisz go malować, nie musisz robić z nim cokolwiek, bo on sam będzie z tobą. Słuchajcie, to brzmi jak obietnica, nie jak nakaz. A później nie będziesz kradł. Bo Bóg wcześniej zapowiada, że jeżeli będziemy słuchać, znaczy jeżeli Izrael będzie słuchał Jego głosu, to będzie błogosławiony. To będzie miał wszystko, czego potrzebuje. Czy to nie jest obietnica? Nie będziesz musiał robić innych rzeczy. Nie będziesz musiał żyć tak jak ludy, które ciebie otaczają. I pod Synajem Bóg to wszystko obiecuje swojemu ludowi. Że będą mogli inaczej żyć. Że będą mogli żyć w sposób, który będzie ich zbliżał do Boga. Bóg, który chce przyjść i stanąć pośród nich, daje obietnicę, że oni też będą mogli z Nim żyć. I 20 rozdział od 18 wersetu. A gdy wszystek lud zauważył grzmoty i błyskawice i głosy trąby i górę dymiącą, zląkł się lud i zadrżał i stanął z daleka. I rzekli do Mojżesza: mów ty z nami, a my będziemy słuchali. Ale niech nie przemawia do nas Bóg, abyśmy nie pomarli. We mnie to budzi niesamowite emocje, chociaż ja nie jestem człowiekiem emocjonalnym. Bóg schyla się do swojego ludu. Bóg schodzi do swojego ludu. Bóg chce się z nim spotkać. A jego lud odpowiada: my tego nie chcemy. A jego lud, wybrany, powołany, wyciągnięty z wielkiej niedoli, przeprowadzony przez pustynię, jego własny lud mówi: my się ciebie boimy, my ciebie nie chcemy. Zrób nam pośrednika. Bóg nie funkcjonuje tak jak ja, więc nie wiem, jakie emocje były wtedy w Bogu, ale ja prawdopodobnie bym się zasmucił. I znając mnie, prawdopodobnie powiedziałbym: okej, jeśli nie chcecie, to jest wasza sprawa. Ja sobie odpuszczę, bo nie lubię się narzucać. Ale niesamowite jest to, że Bóg tak nie postąpił. Bóg nigdy nie odrzucił swojego ludu. Można powiedzieć, że to Boży lud, że to Izrael odrzucił swojego Boga. Ale Bóg nigdy nie odpowiedział tym samym. Macie świadomość tego, że ktoś was, znaczy inaczej zadam pytanie, czy zdarzyło się wam, że wychodzicie do kogoś, ten ktoś was odrzuca, a wy nadal macie serce pełne miłości i nadal jesteście w stanie do tego kogoś wychodzić? Ja nie mam w sobie takiej siły. Jeżeli ktoś mnie odrzuca, to mówię: okej, ma do tego pełne prawo. A Bóg nie tylko nie odrzucił. Tyle obietnic, ile jest w Starym Testamencie odnośnie tego, że Bóg nie odrzuci Izraela, jest zapisanych. Każdy prorok, w każdej sytuacji, w jakiej Izrael się znajdował, nieważne czy dobrej, czy złej, to ciągle przychodzili prorocy od Boga i mówili: Bóg chce się wami interesować. Bóg chce się o was troszczyć. Bóg chce dawać wam życie. Żyjemy w Nowym Testamencie. Wiemy, czego Bóg dokonał dla swojego ludu. Wiemy, jaką ofiarę złożył Chrystus. Wierzę w to, że Nowy Testament uczy nas, że Bóg dokonał tego, co nie udało się pod Synajem. Że Bóg przez Chrystusa dokonał tego w nas. Wierzę w to i tak mnie przekonuje Biblia, że Boża obecność, która wtedy już miała być z Izraelem, a którą oni wtedy odrzucili, że Boża obecność dla nas jest dostępna. A dlaczego tak mówię? Bo to są Boże słowa. Wielokrotnie, jak prowadzę, jak zaczynam nabożeństwo, to przywołuję te słowa, które mówią, że gdzie dwóch lub trzech się zgromadzi, w Bożym imieniu tam On jest. Czy to nie jest obietnica Bożej obecności? Czy to nie mówi właśnie o tym, że jeżeli zgromadzimy się dla Boga, to On jest pośród nas? Ja wierzę, że właśnie to są te słowa. Ja jestem pośród was, bo gromadzicie się dla mnie. W innym miejscu Bóg mówi, jeżeli nie ma dwóch lub trzech, to idź zamknij się w swojej komorze i módl się. A twój Bóg będzie tam z tobą, bo Biblia mówi, że On będzie słyszał ciebie w ciemności. Popatrzcie, tam się nie udało. Lud powiedział, my nie chcemy. My się boimy. Przyszedł Chrystus. Jego ofiara. I Bóg ponawia swoją propozycję. Tylko ponawia ją w inny sposób. Jezus mówi, że jeśli ktoś uwierzy, to On ze swoim Ojcem przyjdzie i będziemy, i ten, kto uwierzy, będzie z nimi wieczerzał. Boża obecność jest Bożą obietnicą. Boża obecność jest Bożą obietnicą dla nas. Jedynym warunkiem jest to, że mamy w to uwierzyć. Boża obecność jest dla nas obietnicą. Nie możemy sobie zasłużyć na to. Jak się gromadzimy? Czy jakość naszego śpiewu wpłynie na to, ile Boga będzie pośród nas? Jak się gromadzimy? Czy to, jak głośno będziemy wołać do Boga, czy to może wpłynąć na to, że będzie więcej Boga pośród nas? Czy naprawdę mamy prawo myśleć w ten sposób, że my możemy zwiększyć Bożą obecność na naszym zgromadzeniu? Jeżeli On obiecał, że będzie? Wiecie, dawno temu słyszałem takie słowa i to są słowa, które być może wielu z was słyszało, bo one są nagrane nawet i rozpowszechniane w formie muzycznej. Jeden ze znanych liderów uwielbienia powiedział, nie zadowalajmy się ochłapami Bożej obecności. Pomyślałem wtedy, Bóg jest królem. Bóg jest stworzycielem wszystkiego. I zapytałem sam siebie, czy ten człowiek stanąłby przed swoim królem i zapytał, nie chcę ochłapów twojej obecności. Jestem tym poruszony bardzo. Nawet teraz, jak to wspominam. Bo gdybym stanął przed swoim królem, to jedyne, co mógłbym zrobić, to nawet nie stanąć, tylko paść na kolana. Wiecie? Mam w sercu przekonanie, że my naszymi ludzkimi sposobami ciągle dążymy do tego, żeby... Nie wiem, jakiego słowa użyć, ale dążymy do tego, żeby ta Boża obecność była czymś, co my będziemy w stanie ogarnąć, nad czym będziemy w stanie zapanować, że ta Boża obecność będzie robić to, co my będziemy chcieli, że ta Boża obecność to będzie coś, co nam się będzie podobać. Słyszałem nauczania o sprowadzaniu Bożej obecności. Słyszałem takie nauczania. Staję przed wami i wyznaję to, że dla mnie Bóg jest stworzycielem wszech rzeczy. Bóg jest królem. Bóg, który mnie stworzył, jest Panem wszystkiego. I nawet nie śmiem myśleć o tym, że ja mógłbym go więcej sprowadzić. I nawet nie śmiem myśleć o tym, że mój jakiś sposób zachowania, moje działanie będzie w stanie, nie wiem, wyzwolić coś. Sprawić, że nie wiem co. Po prostu. Wiecie, Biblia przekonuje mnie o tym, że Boża obecność jest naszą obietnicą. Że Bóg jest z nami. Że Bóg tak bardzo chciał się do nas zbliżyć, że, to myślę, że też wielokrotnie słyszeliście, że uczynił nas swoją świątynią i że przez swojego ducha w nas zamieszkał. To jest Boża obietnica. To jest Boża obietnica. A jeśli ktoś w kimś zamieszkał, to jest z nim zawsze. Jeśli Duch w nas zamieszkał, to jest w nas zawsze. Nie jest tak, że Duch przyszedł, pozwoliliśmy Mu wejść w nas, pozwoliliśmy zamieszkać w nas, staliśmy się Jego świątynią, a później decydujemy, rano wstajemy i dzisiaj będę świątynią, a innego dnia wstajemy i mówimy, dzisiaj nie chcę być świątynią. Nam zdarza się popełniać błędy. Nam zdarza się, nie mówię, że wam, mnie czasami może się zdarzyć jakieś słowo, które nie, mija się trochę z prawdą. Nie powiem, że kłamstwo, ale słowo, które nie do końca. Czasami lubię koloryzować na przykład, jak coś opowiadam. Ale Bogu się takie rzeczy nie zdarzają. Bóg jest inny. Bogu takie rzeczy się nie zdarzają. Wielokrotnie zapewniał, że nawet w Apokalipsie jest fragment, który mówi, że nic z tego słowa nie przeminie. Wielokrotnie zapewnia, że ma moc do tego, aby jego słowo się wypełniało. I teraz pomyślcie. Jesteśmy Bożą świątynią. Boża obecność jest w nas. Boża obecność jest w nas. Nie jesteśmy bogami. Boża obecność jest w nas. My nigdy bogami nie będziemy. My nigdy nie będziemy mieć Bożej mocy. W sensie, nie będziemy nigdy tacy, jaki jest Bóg. Bóg daje nam możliwość, abyśmy korzystali z Jego mocy. I wielokrotnie, myślę, w życiu to widzieliśmy, w różnych Jego przejawach. Ale my nigdy bogami nie będziemy. To jest Jego atrybut. To jest Jego przywilej. A to, co my możemy zrobić, to pielęgnować Bożą obecność w nas. To możemy zrobić. Bo Bóg oczekuje pewnych rzeczy od nas. Oczekuje tego, żebyśmy Go szanowali. Oczekuje tego, żebyśmy się uświęcali. Oczekuje tego, żebyśmy Go szukali. To jest pielęgnowanie Bożej obecności w nas. To jest tak naprawdę uczenie się, jak w tej obecności przebywać. Jak z tej obecności Bożej, z tego przywileju, jak z Niego korzystać. Boża obecność jest w nas. Przez Jego Świętego Ducha. I tego nic nie zmieni. Bo to jest Boża obietnica. Kiedy przychodzi Duch Święty, kiedy w nas zamieszkuje, Czy przychodzi tylko cząstka ducha? Czy przychodzi jakiś wybrany fragment? Czy przychodzi do nas kawałek Ducha Świętego? Czy też jeżeli Biblia mówi, że jesteśmy świątynią Ducha Świętego, to znaczy, że Duch Święty w nas zamieszkuje? Wiecie, nie jestem wolny od myślenia takiego roszczeniowego, że chciałbym więcej przyjawów Bożej mocy widzieć. Chciałbym. Że chciałbym widzieć więcej cudów. Chciałbym. Że chciałbym częściej słyszeć Boże proroctwa wygłaszane wśród nas. Chciałbym. Jest to niesamowite moje pragnienie. Ale jedno, co Bóg ostatnio mi uświadamia, to to, że to On jest Panem i suwerenem. Wierzę w to, że kiedy, tak jak Izrael, pod górą Synaj, przygotujemy się na spotkanie z Nim. To będziemy widzieć. Ja w to wierzę. Ale wierzę też w to, że mamy pewien obowiązek i mamy się przygotować. I mamy nie robić z Boga. Kiedyś tutaj Bogdan Olechnowicz miał kazanie, co już parę lat temu. I być może pamiętacie ten słynny automat, że wrzucam 2 złote i coś wyskakuje. Wierzę w to, że Bóg nie pozwoli siebie w ten sposób traktować. Bo On nie jest automatem. I nie wymusimy na Nim niczego. Bo to Bóg zna czas i miejsce. Wierzę w to, że nasze modlitwy są dobre. Nieważne, czy modlimy się sami, czy modlimy się tutaj jako Kościół. Wierzę w to, że dotykamy tym Bożego serca. Ale musimy mieć świadomość tego, że my patrzymy przez pryzmat tu i teraz. Patrzymy przez pryzmat tu i teraz. Tego, czego doświadczyliśmy, tego, czego się nauczyliśmy. I nie mamy wglądu w przyszłość. I nie wiemy tak naprawdę czasami, co jest dla nas dobre, a co nie jest dobre. Ale jedno jest pewne. I z tym słowem chciałbym was zostawić. Jesteśmy świątynią Ducha Świętego. Jesteśmy świątynią Ducha Świętego. I Boża obecność jest czymś, co Bóg nam obiecał. To sam Bóg obiecał, że będzie z nami. Sam Bóg obiecał, że będzie z nami. Czasami tylko musimy sobie przypomnieć, co to znaczy, albo kim jest Bóg. Żebyśmy we właściwy sposób się do tej obecności może nie przygotowali, bo Duch już w nas mieszka, ale żebyśmy właściwie uczcili Boga w nas. Paweł się chwalił, jakie cudowności wczoraj mężczyźni stworzyli. Ja też miałem być, ale niestety nie dałem rady, więc ja do tego ręki nie przyłożyłem, ale ponawiam zaproszenie Pawła. Korzystajcie z tego, co wczoraj zostało stworzone. Miejcie dobry czas i pamiętajcie o tym, że Bóg jest z wami.